Ja bym chciał jako pierwszy z listu do Hebrajczyków przeczytać kosztowne słowo. Hebrajczyków, 9 rozdział, od wiersza 15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla okupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Ten testament, on jest dopiero ważny i prawomocny po śmierci. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, który go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. I teraz jeszcze wiersz 21. A podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, jakie wspaniałe słowo, streszczenie całego planu Bożego zbawienia, które dotyczy naszego odkupienia. Ja Cię proszę, niechaj byś Ty mnie teraz prowadził poprzez Twojego Ducha, żebym mógł powiedzieć to, co Ty chcesz powiedzieć. Umiłowany Panie, to jest moim życzeniem, moją prośbą. Ja nie stoję tutaj, ażeby być słyszanym. Ja stoję tutaj, ażeby Tobie dać możliwość poprzeze mnie mówić. Moje usta, ażebyś mógł użyć. Prowadź mnie poprzez Twojego Ducha i błogosław nas wszystkich z łaski w imieniu Jezusa. Amen. Mnie to słowo od czasu, kiedy ja rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest milionerem z Hamburga. To są 3 dni, kiedy to było. Ja go w Dżakarcie z nim rozmawiałem. On studiuje i szuka we wszystkich religiach. I nagle on się mnie spytał, Ja nie spytałem się Niego, tylko On się mnie spytał i powiedział: Pan wydaje mi się bardzo interesujący. Ja chciałbym z Panem porozmawiać. I ja powiedziałem, czy jestem czy Pan się mnie mną interesuje, nie wiem, ale ja jestem gotowy, ażeby rozmawiać. I On powiedział, czy może mi Pan powiedzieć, dlaczego w naszym chrześcijańskiej wierze odkupienie jest poprzez cierpienie, poprzez przelanie krwi. Musiało mieć miejsce. Czy może mi Pan to wytłumaczyć? Dlaczego ta chrześcijańska religia jako ta jedyna poprzez cierpienie i poprzez śmierć, poprzez przelanie krwi obiecuje ludziom zbawienie? Ja nie chciałbym teraz zagłębiać tej rozmowy i jej mówić, ale On te wszystkie inne religie wymienił i On powiedział, tam się medytuje i tam jest to i tamto. Dlaczego? Dlaczego, jeżeli jest jakiś Bóg, w którego ja wierzę, dlaczego ten Bóg nie ma innej możliwości i nie widział innej możliwości, nie dał innej możliwości, jak ta, jak to, że ażeby przelać krew i poprzez to odkupić. I to było dla mnie głównym pytaniem, to było pytaniem, które dotknęło tego środka tej sprawy. I ja powiem wam, ja w moim całym życiu, w tych wszystkich latach, w których ja głosiłem, nigdy jeszcze tak gruntownie nad tym pytaniem nie pomyślałem, jak od tej rozmowy. I teraz przychodzi to. Teraz to przychodzi. Słuchajcie, proszę. Dokładnie. Bardzo dokładnie słuchajcie. Wszyscy, którzy kazania brata Branhama czytali, wiedzą, co w ogrodzie Eden się stało. Zgadza się? Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy, którzy kazania brata Branhama czytali, wiedzą, co w ogrodzie Eden się stało. Szatan swoją chytrością on użył węża i on tak w tą ludzkość poprzez spłodzenie się wdarł, ażeby się rozszerzyć w całej ludzkości. I tak, przepraszam, jeżeli to powiem, to powstało takie ludzko-zwierzęce krzyżówka, która została od urodzenia dana. Teraz musiał Bóg znaleźć drogę poprzez spłodzenie, poprzez Boże spłodzenie, ażeby do ludzkości wejść i ażeby nas z tego zgubionego stanu, ażeby nas z tego wszystkiego, ażeby to nas od tego odkupić, i ażeby uczynić z dzieci ludzkich znowu dzieci Boże. I właśnie dlatego to wspaniałe objawienie Boże w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ja miałem łzy, kiedy ja o tym czytałem. Tak są ludzie również, których również słyszeliście i oni mówią, tak, Branham, ładnie i dobrze, ale co on tam o ogrodzie Eden mówi i o upadku w grzech? To jest katastrofalne. Nie można w ogóle słuchać. To jest straszne. Czy to już raz dożyliście, że ludzie tak do was mówią? Ja już to dziesiątki razy tak dożyłem. O tyle większe jest, stało mi się to objawieniem. I o tyle bardziej jestem i stałem się Bogu wdzięczny za męża Williama Branhama. I wy wiecie już dlaczego. Jemu zostało to objawione, co w ogrodzie Eden naprawdę się stało. I diabeł i wszyscy jego słudzy, oni wszyscy się oburzają z powodu tego, jak to poprzez nad wszystkimi tymi, którzy to rozpoznali poprzez objawienie, my się z tego radujemy, że my możemy wiedzieć i widzieć, dlaczego odkupienie musiało wziąć taką drogę, ażeby nas jako z ludzkiego rodu, ażeby nas przenieść z powrotem do rodu Bożego. To jest ta gruntowna prawda naszego odkupienia i zbawienia. Jeżeli by się kogoś spytano dzisiaj, jakiegoś teologa, tak, odkupienie i zbawienie, od czego odkupienie i zbawienie? Żaden człowiek nie wie. I to właśnie mówimy nie z wyniosłości, tylko my mówimy to z wdzięczności dla Boga. Jaka łaska, że my możemy widzieć tutaj nieprzyjaciel, który plan Boży z ludzkością chce zniszczyć. I tak się wdarł do tej ludzkiej, do ludzkości poprzez tą krzyżówkę, poprzez to, co się stało, poprzez to spłodzenie w ogrodzie Eden. I ta obietnica w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem. Dzisiaj cię spłodziłem. Ten początek stworzenia Bożego, ten początek Bożego rodu, do którego my z łaski możemy należeć. Ja nie wiem, jak wy o tym myślicie, ale ja mógłbym się radować i wykrzykiwać. Ja mógłbym moje ręce podnieść i Bogu dziękować. To nie była jakaś teoria w ogrodzie Eden, która uczyniła ten upadek w grzech. To było coś rzeczywistego. To było przewrotne działanie. I Bóg to wszystko naprawił, tą szkodę. On poprzez spłodzenie stał się człowiekiem, ażeby świętą krew na tą ziemię, na tym świecie, ażeby przelać, ażeby nas do tego Bożego stanu z powrotem przyprowadzić. Jedno pytanie. Czy wy wszyscy 3 Mojżesza 17:11 czytaliście, że życie wszelkiego ciała jest we krwi? Nikt nie mógł pić krwi dlatego, bo życie jest we krwi. Dlaczego? Myśmy właśnie czytali, że bez przelania krwi nie ma żadnego przebaczenia. To idzie z powrotem do ogrodu Eden wszystko. Jak Adam i Ewa, oni z tego raju zostali wypędzeni, tak popłynęła krew. Pan potrzebował skóry, ażeby ich ubrać. I zanim mogę mieć z jakiejś owcy skórę, ażeby kogoś ubrać w nią, musi ta owca swoje życie położyć. I Pismo mówi, on ich odział w skóry. Już bezpośrednio w ogrodzie Eden Bóg pokazał, o co tam właściwie chodzi. Chciejmy do tego wziąć Dzieje Apostolskie 20 od wiersza 26. Tam gdzieś jest napisane, że Bóg, ja może przeczytam, zależy jakie to jest tłumaczenie, jest napisane, że Pan zbór poprzez swoją własną krew wykupił. I byli tłumacze i również ten człowiek należał do tego, którzy mieli problemy to słowo Bóg tutaj użyć i użyto to słowo Pan, ale właściwie to słowo Bóg się tutaj należy. Ja przeczytam z Dziejów Apostolskich z 20 rozdziału wiersz, moment, wiersz 29.
Jest.
Wiersz 28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił pasterzami, abyście paśli zbór Boży, musiało być tu napisane, nabyty własną Jego krwią. Słyszeliście to? Abyście paśli zbór Boży, nabyty własną Jego krwią. W ciele Jezusa, naszego Pana i Odkupiciela, płynęła Boża, święta krew w ludzkich żyłach, ludzkie ciało. I on był na jedną rzecz przeznaczony. Jest u Hebrajczyków różnie napisane, że ofiar rzeźnych nie chciałeś, ale ciało mi darowałeś. Święte ciało, święta krew, która została przelana. Ja chciałbym wam przypomnieć Ewangelię Jana 20. Tutaj jest opisanie tego, co na Golgocie się stało. I nie ma żadnego porównalnego dnia w historii ludzkości, jak ten dzień na Golgocie. Tam, gdzie nasz Pan swoje życie oddał i nas odkupił i ułaskawił. Co ja chcę czytać, jest Jana 20 rozdział i mianowicie od wiersza 14. Moment. Może od wiersza 16. Rzekł jej Jezus: Mario, ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni. Co znaczy nauczycielu?
Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihm.
Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca.
Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren.
Ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Teraz ja chciałbym krótko powiedzieć, dlaczego ja ten tekst teraz przeczytałem. Jezus mówi wcześniej, w dzień zmartwychwstania: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, do mojego Boga i do waszego Boga, do mojego Ojca i do waszego Ojca. Ale idź i powiedz moim braciom, czy rozumiemy tutaj to, o co chodzi? Tutaj jest ten pierworodny między wieloma braćmi. Ja przeczytam inne słowo z listu do Hebrajczyków. Bardzo kosztowne, kosztowne ponad wszelką miarę, wspaniałe i cudowne. Hebrajczyków, 9 rozdział od wiersza 11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Czy to wszyscy słyszeliśmy? Dokonawszy wiecznego odkupienia. Słuchajcie, kiedy w ten ranek Maria Magdalena Pana chciała dotknąć, on jej powiedział: nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. Ja jeszcze nie weszłem do Ojca. To było bezpośrednio po zmartwychwstaniu. Wy możecie dalej czytać u Jana 20. Tomasz mógł go dotknąć i Pan powiedział do Tomasza: daj mi Twoją rękę, dotknij mnie i spójrz, że ja to jestem. Co się stało? Pan, on jako arcykapłan, ze swoją własną krwią wszedł do tego niebieskiego miejsca najświętszego. On tą krew na tronie, na tym krześle łaski postawił i on na ziemi ugruntował wieczne odkupienie i potwierdził, że to jest krew nowego przymierza. I mówi: ja nad moim ludem czuwam z Nowego i Starego Testamentu. Ja nie wiem, co wy przy tym odczuwacie, ale ja dzisiaj nie jestem w stanie, aby poprzez jakąś wyjątkową mowę, ażeby to podkreślić, ale ja jestem bardzo poruszony i dla mnie to jest potężne o tym planie zbawienia naszego Boga, o tym odkupieniu, o wszystkim. I są ludzie, którzy wierzą w jedność Bożą i nie mogą uporządkować, że Pan nagle mówi: powiedz moim braciom, ja jeszcze nie weszłem w górę. Spójrzcie, nasz umiłowany Pan, On musiał wszystko we wszystkim się stać. On musiał być barankiem się stać, który niesie grzechy tego świata. On musiał stać się pośrednikiem nowego przymierza. On musiał stać się tym, który się za nas wstawia. On musiał wszystkim się stać, co należy do całego planu zbawienia i było niezbędne. Ludzie się potykają o to i mówią: czy on ma być Bogiem? Czy on może tak? On może wszystkim być. On może być Bogiem i on może być człowiekiem w tym samym momencie. On może, jeżeli to jest niezbędne, on może być barankiem Bożym. On może być arcykapłanem w tym samym czasie. On może być tym, który się za nas stawia. On może być pośrednikiem. On, wy nie możecie Pana do jakiejś formy wprasować i powiedzieć: taki jesteś i tym to jesteś. Bóg jest wszystko we wszystkim. On się objawia, jak to jest niezbędne w tym momencie według planu zbawienia Bożego. To przypomina mi właściwie jedną rzecz w jednym hotelu w Manili. Tam było to słowo chapel, nagle to w niemieckim znaczy kapela. Ja myślałem: wejdziesz tam może i zobaczysz, czy tam są ludzie, będziesz mógł może do kogoś coś mówić, powiedzieć. I tam była, to była katolicka kapela z obrazem, który miał pokazać Jezusa i kolana były całkowicie zbite i prawdopodobnie czerwoną farbą całkowicie źle to wyglądało. I jest napisane, że chciano jego nogi złamać, ale nie mogli na nim złamać żadnej kości. I ja tak sobie pomyślałem, o Boże, co ludzie z tej rzeczy, z tej świętej rzeczy Bożej uczynili. I znowu przyszło to na mnie. Ja się odwróciłem i łzy mi płynęły. I ja tak myślałem sobie, o Boże, daruj mi łaski i tą możliwość, ażebym mógł całej ludzkości, ale naprawdę całej ludzkości to Słowo Boże przynieść. Dla hinduizmu i dla muzułmanów, dla Sikhs i buddystów, chrześcijanom i obojętnie, jacy by oni nie byli, i na samym końcu również ludowi izraelskiemu. My wiemy, że tych dwóch świadków przyjdzie, ale jakoś leży nam to na sercu, aby Bóg swoim całym planem zbawienia w jakiś sposób osiągnął tą doskonałość i ażeby on ten najwyższy punkt z nami mógł osiągnąć i później z ludem izraelskim. I jeszcze jedno mi to przypomina tego człowieka z Ukrainy. Ja mogłem z nim się dobrze porozumieć. Jeżeli się zna słowiańskie języki, można prawie wszystkie dobrze rozumieć. Ja się go spytałem o tej wierze w Jezusa Chrystusa i on powiedział, o, ja wierzę. Nasz Kościół mówi, one są takie ładne, od kiedy Gorbaczow to już robi, one wszystkie odnowione są i są pomalowane na nowo i wszystkie w środku są odnowione. To wszystko całkowicie inaczej wygląda, bo jest bardzo ładne. Ja musiałem powiedzieć, ty słuchaj, ja cię w ogóle o to nie pytałem, jak wyglądają kościoły. Ja się ciebie pytałem, czy ty wierzysz? I ja krótko mu tą różnicę musiałem pokazać. Kościół jest jedną sprawą i Pan jest inną sprawą. I on się radował jakoś z tego. Ci ludzie, oni orientację stracili i zgubili. Oni nie wiedzą w ogóle. Oni w ogóle nie wiedzą. Nic nie wiedzą. Spytaj się dzisiaj naszych współobywateli w centralnej Europie, co Bóg chce, co On chce uczynić i jaka jest Jego wola. Nikt nie wie, nikt nie wie. Cała teologia, ona jest nędzna, te zbory, czy kościoły, czy wolne kościoły, to wszystko naturalnie to może należy do niedzieli albo do biegu takiej chrześcijańskiej wiary, ale jakieś powiązanie do Boga i kontakt z Nim, wspólność z Bogiem, kto ją ma dzisiaj? Kto ją dzisiaj ma? I tak teraz przejdziemy do tej głównej rzeczy i do tego, co jest główną rzeczą naszego głoszenia dzisiaj po południu. Co stało się na Golgocie? To stało się, ażeby nas przyprowadzić z powrotem do wspólności z Bogiem. To powiązanie, ażeby uczynić, ażeby tą ścianę dzielącą nas zniszczyć, ażeby pokój darować tym, którzy z łaski mają udział, mogą mieć udział w odkupieniu. Do tego nie jest potrzebny jakiś katechizm, do tego nie potrzebne jest nic. Tylko jedyne kazanie musimy słuchać, kazanie o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Jeżeli wtedy, drogie serce, w Tobie, jeżeli wtedy w Tobie jest wewnętrzne zrozumienie, miłość i do Twojego Pana, jeżeli ona się rozbudzi, wtedy Bóg Cię już powołał, zawołał. Wtedy Bóg Cię już zawołał. Nie tylko religia, nie tylko trochę chrześcijańskiego chrześcijańskiej rozmowy. Nie, to jest powiązanie i kontakt z Bogiem, wspólność z Bogiem, żywot wieczny poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Czy rozumiemy teraz, co to znaczy, że w Nim było to życie i to życie było światłością ludzi? Jana 1 i Jana 10. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja moje życie oddaję za moje owce, ażeby one miały życie i ażeby miały pełnię wszystkiego. Halleluja. Chwała niechaj będzie naszemu Bogu. Czy musimy być rozbudzeni poprzez to kazanie, czy musi się z nami coś stać? Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że Bóg nas tak poruszy i przezwycięży, tak poruszy i nasze oczy namaści maścią, ażebyśmy my mogli widzieć, co Bóg naprawdę uczynił. Proszę, rozumcie mnie. Ja świat z góry i z dołu i ze wszystkich stron widziałem. Ja ludzi różnych religii w ich rytuałach widziałem i dożyłem, jak oni są jak przy wszystkim jest moje serce rozdarte. Żaden człowiek nie może sobie wyobrazić. Tutaj jakieś święte miejsca, tam jakieś święte góry, święte budynki, święte to, święte tamto. Bruda Davis, on jest z Indii. Tam są również święte krowy. Jak często ja widziałem, jak ludzie te odchody krowie, słyszeliście? Odchody krowie spalali to i ten popiół z tego brali i smarowali sobie na swoim czole i tych ludzi jest 750 milionów na świecie, którzy nigdy nie słyszeli poselstwa Bożego. Czy rozumiecie to, jak ja to odczuwam i widzę? O! Niechajby Bóg mnie, zanim ja tą ziemię opuszczę, niechajby mi darował tą szansę i możliwość, żeby mi dał tą możliwość, ażeby całemu światu to słowo Boże, to słowo o krzyżu, o pojednaniu, o odkupieniu, o zbawieniu, o usprawiedliwieniu, o uświęceniu, ażeby mógł to głosić, ażeby oni wszyscy mogli swoje święte miejsca i w święte rzeczy, które czynią i również święte krowy, niechby opuścili. Jeden tylko mówi, ja jestem święty i wy powinniście być święci. On, ten święty Bóg, on uświęca swój lud w prawdzie i mówi, moje słowo jest prawdą. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Wy widzicie, że ja wewnętrznie jestem bardzo poruszony poprzez wszystko to, co widziałem i słyszałem. Jestem poruszony i myślę o tym człowieku, który w Manili był i powiedział, dlaczego aż do dzisiaj o wszystkich tych rzeczach nie słyszeliśmy. Ta odpowiedź jest bardzo prosta, bo wszyscy ci ewangeliści, których wy aż do dzisiaj zapraszaliście, oni o tym nic nie wiedzą. I tak ja musiałem powiedzieć, wielki sąd przyjdzie nad wszystkich tych amerykańskich, jest to po niemiecku, to jest może po angielsku, na wszystkich tych ewangelistów, którzy służbę brata Branhama dożyli, którzy go widzieli, ci, którzy byli świadkami naocznymi, nausznymi tego, co Bóg uczynił i potem poszli, ażeby ich własne królestwo w Królestwie Bożym zbudować. Ale to, co Bóg poprzez brata Branhama mówił, to oni z prawej i z lewej strony odłożyli i porzucili. To nie było dla nich. Oni tylko z tej sprawy robili kapitał. Ja nie chcę być w butach tych wielkich ewangelistów w dzień sądu. Dzisiaj jesteśmy tymi znieważanymi. Dzisiaj jesteśmy tymi ludźmi Branhama, którzy to i tamto wierzą. Ktoś mi powiedział, kto może tak naiwnym być i temu wierzyć. Ja powiedziałem tak, a ja to mogę. Ja to mogę, ja z tym w ogóle nie mam problemów. Ale co to jest? To jest objawienie. Jeżeli jakiemuś człowiekowi to nie zostanie objawione, to jest ciemne, jemu to się nie rozświeca i nie świeci. Gruntownie wszystko, wszystko w Królestwie Bożym jest ugruntowane na objawieniu. Jezus mówi, Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że Ty to mądrym i roztropnym zakryłeś, ale prostaczkom to objawiłeś. Halleluja! Halleluja! Chwała niechaj będzie naszemu Bogu. On nam to objawił. Co ja mogę za to? Co ja mogę za to? Ja już to już tutaj na pewno powiedziałem. Ja w swoim czasie byłem między 19 do 20 tysiącami ludzi u brata Branhama w zgromadzeniu. Nie znałem brata Branhama jeszcze w ogóle, ale ja tam siedziałem. Ja słuchałem. Ja słuchałem. Ja nie wiem, czy już to tu mówiłem raz. W 1955 roku to u nas w kraju było, jak ktoś miał pracę, ten musiał ją zatrzymać, bo to było bardzo rzadkie. Tam wtedy pracowaliśmy 60 godzin, a nie 40. Ja powiedziałem w moim zakładzie, ja powiedziałem, ja muszę tydzień muszę mieć urlopu i ta odpowiedź była, to jest niemożliwe. Ja powiedziałem, to musi być możliwe. I ta odpowiedź była, jeżeli pan z powrotem wróci, wtedy może pan odebrać papiery, zwolnienie. Ja powiedziałem, dobrze, wtedy je odbiorę. Ja tylko otrzymałem jedną, ja otrzymałem tylko pocztówkę. Człowiek William Marion Branham mówił, w czasie tym i tym będzie głosił. I ja nie miałem w ogóle czasu na to wszystko, ażeby to uporządkować. I tam ja wsiadłem do pociągu, tam było pociągnięcie we mnie, ja miałem wtedy motor, te czasy były inne jak dzisiaj, ale ja jeszcze tak szybko nie jechałem moim motorem jak wtedy, ale między tymi tysiącami ludzi, tam było wielu kaznodziei, ewangeliści i kaznodzieje i wszyscy możliwi ludzie, tam każdy tam stał, wszyscy tam byli. Grupka tutaj, grupka ta, tam był jakiś i wszyscy mówili, dyskutowali, jedni krytykowali, jedni co innego mówili jeszcze. I w moim sercu było tylko jedno. Dziękczynność. Mi płynęły łzy godzinami. Ja jeszcze nie dożyłem nigdy takiej nocy jak wtedy, w tą niedzielę, od niedzieli do poniedziałku. Z niedzieli na poniedziałek, że ja płakałem do trzeciej godziny rano z wdzięczności. Ja miałem znowu nadzieję, ja powiedziałem, Panie, ja muszę przestać, ja nie mogę teraz. Ja już nie mam w ogóle żadnego płynu we mnie. Ja widziałem, w jaki sposób Bóg tego prostego człowieka mógł użyć. Tak majestatycznie, tak wspaniale, tak doskonale, tak przekonywująco, tak biblijnie. Ja widziałem przede mną Dzieje Apostolskie. Ja widziałem dni Biblii przede mną, jak przechodziły moimi własnymi oczami. Ja nie widziałem Jezusa Chrystusa jako historię, jako osobę historyczną, która przed 2000 lat żyła. Ja widziałem Jezusa Chrystusa między nami, mówiącego do nas i działającego, który zbawia, uzdrawia. Tak, zrozumcie mnie proszę, co innego mi pozostało, jak dziękować. I w tym dziękczynieniu były łzy radości, łzy dziękczynienia, żadnego bólu tam nie było i ja musiałem mówić wciąż na nowo, Panie, czy jest to naprawdę tak, czy jest to prawdą, czy ja mogę to widzieć i pojąć w ogóle, co tutaj się dzieje? Narodzeni, ślepo narodzeni ludzie mogli widzieć, ludzie, którzy mieli raka, nie do uleczenia. Oni byli na łożu śmierci. Oni byli uzdrowieni, mogli wstać, wziąć swoje łóżko i odejść z tym. Ja patrzyłem na to i ja widziałem, co Bóg czynił. I wtedy to mnie z tym mężem Bożym to powiązało wszystko. Ale tak wewnętrznie to było, ja nie wiem, czy wyście jakieś zdjęcie może widzieli, gdzie brat Branham jest jako bokser? On parę pucharów miał również. Ja mam cały album z bratem Branhamem, tak, z różnymi, w różnych sytuacjach życia. I ten prosty człowiek, ten, który obydwoma nogami na ziemi w życiu stał, on był tym największym mężem Bożym od czasów Jezusa Chrystusa. Bóg jego posłał nie tylko, ażeby znaki i cuda czynić. Bóg jego posłał z poselstwem. I to jednemu człowiekowi musiałem również powiedzieć jakoś. Ten kaznodzieja zielonoświątkowy w Dżakarcie, on się nagle mnie spytał, bracie Frank, powiedz po prostu raz, czy głos Pana, który do Ciebie mówił, czy to było tak jak szum wielu wód? Ja powiedziałem nie, absolutnie nie. Głos Pana 2 kwietnia 62 roku przed wzejściem słońca nie było jak szum wielu wód. To było, ten głos był wyraźniejszy niż jak ja tu teraz mówię. Każda sylaba, wszystko było podkreślone. Ten głos był potężny. Ten człowiek chciał wiedzieć, czy tam gdzieś był jakiś szum wody. Nie, nie, nie. Tam nie było takiego czegoś. Ja wiem, że głos Pana taki może być, ale jak on do mnie mówił, to nie było jak szum wód. To było bardzo wyraźnie. Żadna litera nie była opuszczona albo jakaś niewyraźna. Ja po tym, kiedy Pan mówił, ja każdą kropkę mógłbym postawić. To było potężne, to było wspaniałe. O tyle bardziej jestem wdzięczny za to, że otrzymałem tą łaskę. Ja tego nie chciałem i nie szukałem w ogóle, ażeby tą służbę brata Branhama na całym świat nieść i że mogłem to o tym mówić. Ale temu człowiekowi musiałem powiedzieć, wysłuchaj mnie teraz. Od dzisiaj ty masz, przejąłeś odpowiedzialność, której ty przedtem nie miałeś i nie znałeś. Od dzisiaj wiesz, o co chodzi w tej sprawie. Ja mu powiedziałem, 11 czerwca 1933 roku, około 2 godzinie po południu, o 14, kiedy brat Branham chciał chrzcić 17 osobę, wtedy podniósł swoją rękę i się modlił. O Boże, tak jak ja chrzczę w wodzie, tak niechaj byś Ty mnie ochrzcił Duchem Świętym i ogniem. I wtedy to się stało. To było jak burza i to światło przyszło z góry i ten głos się zwrócił do niego, jak Jan Chrzciciel został posłany przed pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa. Tak będziesz ty z poselstwem posłany, które będzie szło przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Ja wierzę temu, tak, to jest dla mnie absolutem, nie dlatego, że ja to od brata Branhama parę razy słyszałem. Ja osobiście między ja z 10 do 15 świadkami rozmawiałem w Jefferson, Indiana. Rozmawiałem, ci, którzy podnieśli ręce, kiedy się spytano, kto był przy tym, kiedy w czerwcu w 1933 roku ta sprawa się stała. Ja naturalnie próbowałem te ręce policzyć. W tym momencie nie można to tak dobrze uczynić i na pewno stuprocentowo, a żeby być pewnym, ja żeby z tym się przed Bogiem ostać, ja szacuję 10 do 15 ludzi to było, którzy podnieśli swoje ręce i którzy widzieli, co Bóg uczynił. I wyobraźcie sobie, są ludzie jeszcze dzisiaj, również z USA, tam był również sąsiad brata Branhama i powiedział, ja nic o niczym nie wiem. My możemy tutaj, czy w Zurychu, w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech, gdziekolwiek by to nie było na całym świecie. Są ludzie, którzy nic nie widzą i inni tego nie widzą. Są ludzie, którzy to słyszą, inni tego nie słyszą. I dlatego mówi nasz Pan, błogosławione są wasze oczy i błogosławione są wasze uszy, bo wy widzicie i słyszycie, co prorocy nie widzieli. Moi mili, ja mówię to dlatego, może, ażeby nam na nowo to przed oczyma postawić, jaka łaska nam przypadła w udziele i ten sam człowiek, które to objawienie było powiedziane, jego odpowiedź była, to muszą wszyscy kaznodzieje i wszyscy ewangeliści słyszeć. To jest niemożliwe. On powiedział, tak, to jest możliwe. Ja mam nadzieję, że Bóg również i tam drzwi otworzy, bo czas jest po prostu. Myśmy to w przejściu tego roku 87 na 88 powiedzieli już, że ten czas nie jest tylko bliski, tylko ten czas, on już tutaj jest. Ten czas jest już teraz tutaj. Kto chce Bogu służyć, niechaj by Jemu teraz służył. Nie jutro, albo pojutrze, albo na następny rok. Nie. Kto chce oddać swoje życie Panu, niechaj by to teraz uczynił. Dzisiaj. Kto chce wierzyć, niechaj by dzisiaj wierzył. Do namyślania się nie ma czasu ani potrzeby. Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy się tutaj namyślać? Dla nas jest to, co Bóg uczynił. Dla nas jest to absolutną realnością. Ja nie wiem, dlaczego, ja nie wiem, jak wy się czujecie, ale czy wy musicie sami się przeświadczać jeszcze o tym? Albo czy Bóg was o tym przeświadczył i poświadczył wam to i przekonał was. Amen. Amen. To jest sprawa i to tylko on was nie przekonał, ale on was biblijnie ugruntował. Fundament został uczyniony wszystkimi obietnicami, które Bóg darował, które on teraz doprowadza do wypełnienia. Myśmy nie tylko głosili, myśmy Słowo Boże głosili, myśmy nie tylko mówili, myśmy to mówili, co Duch do zborów teraz ma do powiedzenia. Myśmy o tym mówili, co Bóg swojemu ludowi obiecał. Myśmy nie mówili i nie myśleli obok Boga albo obok Niego mówili. Myśmy Jemu dali możliwość, ażeby On poprzez nas mógł mówić ażeby On do nas mógł przemówić i ażeby powiedzieć to, co wy w tym czasie, co On chce w tym czasie swojemu ludowi powiedzieć. Jeżeli można było to powiedzieć, kiedy się podróżuje po całym świecie, to się słyszy o wielkich mężach, którzy chodzą tu i tam i głoszą dla kogo, po co, ażeby być, ażeby parę dolarów zarobić i dla siebie coś uczynić. Jest tylko ale jeden Boża droga z powrotem, i to jest jedno, z powrotem do słowa, z powrotem do prawdy, z powrotem do tego wszystkiego, co Bóg w naszych dniach czyni. Mi nikt nie będzie mógł powiedzieć albo wytłumaczyć, że On do nieba zostaje zabrany, ale obok tego, co Bóg teraz z nieba czyni, obok tego przechodzi. To jest niemożliwe. I takich ludzi jest bardzo, bardzo wiele. Wy musicie teraz dożyć w charyzmatycznym poruszeniu tu i tam. Ci ludzie, oni z prawej na lewą się kiwają i oni już są prawie w chmurach. I co będzie w ten dzień, kiedy nasz Pan znowu przyjdzie, ażeby tych swoich zabrać do siebie? Kim oni są? Moje owce słuchają mojego głosu i one idą za mną, naśladują mnie, one nie pójdą za żadnym obcym. Jego głos, On, to jest Jego słowo. Pan, nasz Bóg, On ma trzodę odkupioną krwią tutaj na ziemi, którą On ze samym sobą pojednał. I ta wspólność między Nim została odnowiona i nam On z łaski darował żywot wieczny. Ja jestem wdzięczny za to. Mój Pan i Odkupiciel, On tego dzieła dokonał. Wiecznego zbawienia dokonał. Przyjmijcie Go, przyjmijcie to. Dajcie się pojednać z Bogiem. Przyjmijcie to. To jest dar. To jest dar łaski Bożej. Jeżeli by ktoś dzisiaj był między nami, kto jeszcze tego nie przyjął, ja proszę was, przyjmijcie to teraz, dzisiaj. Przyjmijcie to dzisiaj. Jezus Chrystus, On nie jest jakąś osobą historyczną tylko. On jest Bogiem objawionym w postaci człowieka. On jest Synem Człowieczym, On jest Synem Bożym, On jest Synem Dawida, On jest Królem, Kapłanem, Prorokiem, On jest wieloma rzeczami. On jest wszystko we wszystkim. On, każdy obszar, który należy do odkupienia, On go wypełnił. Obojętnie cokolwiek by to nie było i jaka rola musiała być grana, On tą rolę przejął i to czynił. I On to stał się tym, czym musiał być z powodu nas. Dzisiaj myślimy o tym w wyjątkowy sposób, nie ażeby jakieś, żeby pielgrzymkę robić do Jeruzalemu na Golgotę, tylko ażebyśmy w wierze do Pana przyszli. Wewnętrznie, ażebyśmy byli poruszeni i mogli powiedzieć: o Panie, to dla Ciebie znaczyłem, ja byłem tego Tobie warty, że Ty swoje życie dla mnie oddałeś. I wtedy przychodzą łzy, wtedy rozpoznajemy i widzimy siebie jako nędzne stworzenie. I my rozpoznajemy również równocześnie to, że Bóg nas ułaskawił. Nasz Pan i Odkupiciel, On swoją własną krwią wszedł do tego miejsca Najświętszego. Ja myślę o jednej rozmowie z jednym świadkiem Jehowy. Ja tego nie zapomnę nigdy w życiu. On powiedział do mnie: ta krew, ona wsiąkła do ziemi. O nie i jeszcze raz nie. Ta krew baranka, ona nie wsiąkła do ziemi albo do piasku. Nie, mój Pan, jako baranek Boży, on tą krew przelał i on jako arcykapłan poprzez swoją własną krew wszedł do tego niebieskiego miejsca najświętszego. To ta krew nie wsiąkła w ziemię. I jeszcze dzisiaj mówi ta krew Chrystusa lepiej niż krew Abla albo niż każda krew jakiegoś wołów i czegokolwiek. Dzisiaj ta krew mówi za nas i dla nas. Czy mogą się spytać, jak i co on mówi? Ja wam powiem. On nas uwalnia. On nas uwalnia. On mówi, że on nas usprawiedliwił. Chwała niechaj będzie naszemu Bogu. Czy miłujecie Pana z całego serca? Naprawdę z całego serca miłujecie to słowo, to objawione słowo, to wspaniałe słowo. Czasem ja to znowu to uczyniłem. Ja parę razy Biblię pocałowałem. Dla was może to jest nie do pojęcia, ale są godziny i minuty, w których ja jestem sam i wygląda to tak, jakbym w duchu z Bogiem był tak powiązany i w tych najgłębszych głębinach tego planu Bożego jestem wprowadzany, że ja nie mogę inaczej, ja nie mogę inaczej. Wtedy biorę moją Biblię i całuję ją i otwieram ją i znowu tu całuję. Może dla was to jest... Może to nie wygląda dla was dobrze. Nie musicie tego czynić. Ja czynię to. To mnie tak porusza, że ja tego nie mogę nikomu w ogóle wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie, po około 2000 latach to jest po raz pierwszy to słowo w swojej pierwotnym znaczeniu tak wyraźnie zostało objawione. Teraz, nie przedtem, teraz. I Bóg użył jednego ze swoich sług, naszego umiłowanego brata Branhama, ażeby nas do Biblii, do Słowa z powrotem przyprowadzić. Czy jesteście również za to wdzięczni? Czy wierzycie temu z całego serca, że on jest mężem od Boga posłanym był i czy on był mężem od Boga posłanym, wtedy on miał Boże poselstwo. Jeżeli on miał Boże poselstwo, wtedy musimy na to tego słuchać. Jeżeli nie słuchamy tego poselstwa, to biada nam, bo nasz Pan mówi, kto was słucha, ten słucha mnie. I kto was przyjmuje, ten przyjmuje mnie. To nie jest to pytanie. Ja to już powiedziałem. Ludzie się pytają, jakie jest twoje nastawienie do Branhama? Są różni ludzie i różne pytania są. O tym nie chcemy teraz w ogóle dyskutować i mówić. Nie chodzi w ogóle o to, tylko chodzi o to nastawienie do Boga, moje nastawienie do Boga. I moje nastawienie do Boga się zgadza. Wtedy jesteśmy do wszystkich tych, którzy się Bóg ich posłał i mówili w imieniu Pana, jesteśmy właściwie nastawieni, czy nie? Wy nie możecie to jedno od drugiego oddzielić. Na przykład Jan był mężem od Boga posłanym. Nie można powiedzieć, idź gdzie ty chcesz, ja idę tam, gdzie ja chcę. To jest niemożliwe. Jeżeli Bóg posyła mężów i to się bardzo rzadko zdarza, dlatego ja często jestem pytany i mówię ludzie, co by się stało, jeżeli Pan by mnie nagle zabrał do siebie. To jest pytanie, które może być również postawione. Każdego człowieka można wymienić i zastąpić. Kiedy ja słyszałem, że mój umiłowany brat Werner zaczął tutaj uczynić ten początek tutaj, ja nie znam żadnego i nikogo, któremu tak to leży na sercu, ażeby Bogu służyć. Ja znam wielu, którzy chcą Bogu służyć, ale żadnego nie znam takiego jak ciebie, któremu to tak, tak głęboko i tak głęboko w sercu leży, ażeby Panu służyć. Nie tylko, ażeby być wierzącym, ale ażeby być znaleziony w służbie Pana, kiedy Pan przyjdzie. Ja tak sobie pomyślałem, o Boże, błogosław mojego brata i daruj ty jemu ten przywilej przed twoim przyjściem, ażeby życzenie jego serca mogło się wypełnić. to samo życzę ja wszystkim moim braciom. Ja może z innych braci nie znam tak dobrze, albo ja z tej rozmowy tak tego nie słyszałem. Jeżeli by byli bracia między nami, którzy wewnętrznie mają pragnienie w sercu wewnętrznie, ażeby Panu służyć, umiłowani bracia, niechaj by to wam było od Boga darowane, zanim Pan przyjdzie. Niechaj byście wy waszymi własnymi oczyma widzieli, że Bóg jest wierny i On swoje słowo potwierdza. I ażebyście wy nie byli piątym kołem przy uwozu jakąś kołem zapasowym, które czasem pomaga, kiedy się coś zepsuje. Nie, tylko ażeby Pan, kiedy On będzie swoje dzieło ze swoim ludem czynił, ażebyście mogli mieć udział i w tym. Umiłowane siostry, to samo jest również i dla was. My wszyscy jesteśmy w jednej łodzi. Czy to jest modlitwa, czy służba, to nie ma żadnej nie ma żadnego znaczenia, a żebyśmy wewnętrznie ze sobą i z Bogiem byli powiązani, żeby jeden drugiemu to najlepsze życiu naprawdę z serca, że możemy powiedzieć: o Panie, niechaj byś Ty pobłogosławił mojego brata, moją siostrę i Ty niechaj byś swoją drogą miał z nami wszystkimi. Przyjdźmy teraz do końca jeszcze do tego słowa z powrotem. Nasz Pan, On do naszego, do tego miejsca najświętszego wszedł i On dokonał wiecznego odkupienia dla Ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich. Czy my jesteśmy odkupieni? Jeżeli tak, wtedy mamy powiązanie do naszego Odkupiciela i Zbawiciela i wtedy my słyszymy to, co On do zboru ma, dla zboru ma do powiedzenia. Niechajby Bóg darował łaski ku temu, ażebyśmy my z Nim byli tak zrozumiali i byli doprowadzeni do jedności z Jego Słowem, ażeby wszystko, naprawdę wszystko, ażeby było w harmonii i ażeby Bóg nas mógł użyć. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Jeszcze raz, bo upadek grzechu taki, jaki on był, taki on był. Pan musiał znaleźć drogę, ażeby na tej ziemi stać się ciałem i krwią, ażeby nas odkupić i z powrotem przenieść do Bożego stanu. Co szatan zniszczył, to Bóg w Jezusie Chrystusie odnowił i naprawił tą szkodę. Żaden człowiek nie musi być zgubiony. Każdy może być zbawiony i wyratowany. Dzisiaj, jeżeli słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. To jest ten dzień, który Pan uczynił. Niechajbyśmy się radowali i niechajbyśmy Jemu przynieśli chwałę i cześć. Wolne zbawienie, ta krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ona nas uwolniła, usprawiedliwiła, przebaczyła nam i nas z Bogiem pojednała. Ta szkoda, która została uczyniona, ona została naprawione. Wspaniała Golgota, wspaniała Golgota. Moje grzech jest przebaczony, moja wina jest zapłacona. My jesteśmy wolni. Czy możecie się z tego radować? Czy możecie się z tego radować? Być wolni, wiecznie wolni. Nie ma żadnego zarzutu, przewinienia. Nie jest tylko ludzie, którzy są i wystawiają dwa rachunki. Ten diabeł również to umie. On wystawi nowy rachunek i z jakąś datą i mówi to i to i tamto. To jeszcze musi być wyrównane. Wy znacie wszyscy tą sprawę. Ale wtedy pomyślmy o tym, że szatan, on nie ma w ogóle prawa jakiegoś rachunku wystawić i mówić, że to jeszcze nie jest załatwione i to nie jest zapłacone i to nie jest wyrównane. Wtedy my możemy powiedzieć z całego serca, że ten list oskarżający jest zniszczony, mój grzech jest przebaczony, moja szkoda jest zapłacona, ja jestem wolny, Jezus darował mi życie, ja jestem wolny, ja jestem wolny. I wtedy halleluja, halleluja, halleluja. Ja życzyłbym sobie czasem, ażebyśmy mieli mentalność tak, jak mają Afrykanie. Oni przy takim kazaniu, oni by już pół sali tutaj zerwali. Ale oni mają taką mentalność. My to niesiemy bardzo, bardzo głęboko w nas. My nie możemy to tak wypowiedzieć jak oni, ale pomimo to my dzisiaj mówimy i powiedzmy naszemu umiłowanemu Panu, który stał się człowiekiem, który tak cierpiał, który wszystko na siebie wziął i wtedy on swoją krew przelał, ażeby nas odkupić. Dziękujmy Jemu dzisiaj za to. Tak z całego serca, ale naprawdę wszyscy wspólnie z całego serca, naprawdę bez jakiegokolwiek, ale są ludzie, którzy nie mogą się wolno modlić, ale jeżeli my wszyscy dziękujemy, bracia będą głośno się modlić i my wszyscy się wspólnie będziemy modlić. I tak, my Pana, naszego Boga dzisiaj, naszemu Panu Bogu przyniesiemy to dziękczynienie z serca, nie z przymusu albo z czegokolwiek, tylko z miłości za to, co On na nas uczynił i nie tylko na nas, ale On to uczynił dla ten, my dziękujemy Jemu za ten przepotężny przywilej, że my w tym wszystkim zmieszaniu i w tych wszystkich różnych kierunkach i wykładach i interpretacjach, że my został nam pokazany kierunek Boży poprzez Jego drogie i święte Słowo. Z serca ja dziękuję. Jeżeli Pan mnie dzisiaj by zabrał do siebie, to ogłoszone Słowo, ono jest prawdziwe. My wiemy, komu my wierzymy i my wiemy, co wierzymy. My wierzymy w Boga i my wierzymy Bogu. My wierzymy Słowu Bożemu bez jakiegokolwiek odejmowania czegoś i bez wątpienia. My mamy tak powiązanie z Bogiem, poprzez Słowo otrzymaliśmy. On, ten Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, ten jedyny, prawdziwy i wszechmogący Bóg, niechaj by On nas dzisiaj błogosławił tym błogosławieństwem, którym On ludzkość poprzez Golgotę, ludzkości przez Golgotę darował. On obiecał go przedtem już, ale On go darował poprzez Golgotę. On niechaj by nas pobłogosławił tym błogosławieństwem, które On nam na Golgocie w Jezusie Chrystusie naszym Panu darował. To słowo Pisma jest napisane, jakby miał Bóg nam z Nim nie darować również wszystkiego. Można było iść od jednego miejsca do drugiego. Chciejmy to dzisiaj dożyć. Po prostu chciejmy tego dożyć, ażeby to była dożyta prawda. Te dożyte prawdy są najlepsze. My możemy dzisiaj Panu całkowicie osobiście, Pana osobiście dożyć. On nie jest daleko, On jest w niebie i On jest tutaj obecny. Według słowa Pisma, gdzie dwaj albo trzej są w moim imieniu zgromadzeni, tam jestem między nimi. On jest dzisiaj tutaj, bo tak On to powiedział. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowo pozostaje na wieki. To Pismo nie może być złamane. Z tej podróży, za tą podróż jestem wdzięczny i wróciłem wdzięczny z tej podróży. Jestem wdzięczny za to, co Bóg uczynił. Jestem wdzięczny za te otwarte drzwi, ale jestem również wdzięczny za was wszystkich. Ja pragnąłem tego, ażeby tutaj być. I kiedy to tak wyglądało, jakby to nie było już możliwe, ażeby być tutaj, wtedy się wzdychałem do Pana i powiedziałem, Panie, to jest niemożliwe. Ja miłuję moich braci i moje siostry. Ja chcę być w Zurichu i Bóg mi to darował. Pan, ten wszechmogący Bóg, niechaj by nas wszystkich błogosławił z łaski. W imieniu Jezusa, amen. Chciejmy powstać i się modlić. Również i ja chcę Tobie dzisiaj na tym miejscu z serca dziękować. Dziękować i jeszcze raz dziękować za ratunek, za zbawienie, za miłość, którą Ty mnie i wielu, wielu innym okazałeś. Ja chcę dziękować za to, że Ty do nas przemówiłeś, że Twoje słowo stało się żywe i że my możemy wierzyć tak, jak Pismo mówi. I również w tych dniach my możemy się trzymać Twojego słowa, my możemy według Twojego słowa się kierować. Umiłowany Panie, jesteśmy znieważani w tym świecie, jak prorocy to byli i apostołowie, i jak o Tobie jest napisane w Izajasza 53, poprzez ludzi znieważany, unikany poprzez ludzi. Ty poszedłeś tam i dzisiaj my idziemy tam, ale my niesiemy w nas szlachetne nasienie, wspaniałe nasienie, to kosztowne, to drogie, to święte nasienie Boże. Coraz więcej my to rozumiemy i możemy pojąć, co to znaczy, że człowiek nie żyje tylko chlebem, ale żyje z każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Halleluja! Z serca dziękuję Tobie, umiłowany Panie, Zbawicielu mój i Odkupicielu mój, za ten przywilej, za to, że Ty mnie w swoim czasie, Twojemu słudze i prorokowi, że Ty pozwoliłeś mi, że mogłem go widzieć i dożyć tego wszystkiego i że ja jestem naucznym i naocznym świadkiem tego wszystkiego i że Ty mnie na tę wyjątkową służbę otworzyłeś oczy, że ja mogę po prostu rozpoznać i widzieć, że bez dodatków moich, że ten poprzez Ciebie posłany sługa i prorok jest z powodu Twojego ludu, ażeby Twoje dzieci przyprowadzić do tej wiary ojców i z powrotem do słowa przyprowadzić. Tutaj jesteśmy, umiłowany Panie. Na końcu czasu końca doszliśmy. Panie, czasem również i ja jestem niecierpliwy. Przebacz mi. Wybacz mi, ja wiem, że Ty wszystko zaplanowałeś, że Ty wszystko uporządkowałeś i że wszystko Ty według Twojego planu się dzieje. Tutaj jesteśmy, ażeby Tobie za Golgotę dziękować. Panie, dlatego, że ten upadek w grzech był w ciele i że to przeszło do ciała i krwi. Ty przyjąłeś ciało i krew musiałeś przyjąć, ażeby nas odkupić, z powrotem przyprowadzić. O Boże, ja dziękuję Tobie teraz za to objawienie, którym dla wielu stało się zgorszeniem nam, ale stało się to zbawieniem i błogosławieństwem.